Pomiłowanie Panu naszym, bracia i siostry, jak również młodzieży popyla. Chciałbym następnie przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia ze Zboru Ludu Pana w Oleszycach, gdzie na zebraniu środowym braterstwo wyrazili życzenie, aby tu wszystkich pozdrowić, co też czynią. Tak ten tekst manny dzisiaj wspomina, że niczego nie sądzić, ale tu mamy tak zapisane, że gdybyśmy się sami rozsądzali, sądzeni tak, że wiele w naszym życiu mamy się rozsądzać. Ja w tej lekcji dzisiejszej chciałbym z braterstwą podzielić się może pewnym tematem, który nazwałem prorocy, właściwie fałszywi prorocy. Ktoś by mógł powiedzieć, zapytać, dlaczego akurat taki temat. Bo przez Biblię, przez Stary i Nowy Testament takie nauki się przebijają, zarówno odnośnie prawdziwych proroków, fałszywych proroków, i myślę, że dość dużo miejsca Biblia poświęca temu tematowi. Nie sposób jest o wszystkich miejscach mówić, ale myślę, że żyjemy w takim czasie końcowym, gdzie szerzą się różne nauki, możemy słyszeć. Środki przekazu są tak szybkie i myślę, że dość często musimy się zastanawiać nad tym, czy ta nauka, którą słyszymy, jest zgodna ze Słowem Bożym, z wolą Bożą, z nauką, czy też jest tylko i wyłącznie wymysłem człowieka, bądź tylko mieszaniną prawdy i troszeczkę fałszu, albo dużo fałszu. I jeszcze jeden, dlaczego chciałem wspomnieć na jedną rzecz, że jest to też moja osobista, braterstwo, refleksja. Parę lat upłynęło, zanim po pewnym wykładzie tutaj i tutaj w Białogardzie zadałem sobie pytanie, czy to, co głoszę, jest prawdą, czy fałszem. Jeżeli mówi się o pewnych ostrzeżeniach, dość często to jest odbierane, że to jest rzecz nieistotna, niewłaściwa. Dlatego tym bardziej przemyśleniem moim było, zastanawiając się nad stanem serca mego, nad moimi pobudkami. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy popatrzyli na niektóre ustępy Słowa Bożego. Jak wspomniałem, że będę mówił o fałszywych prorokach, ale chciałbym, żebyśmy następnie... Co to jest prorok pański? Gdyby nam ktoś stawił takie pytanie, prorok pański. Jeżeli pański, to czyj prorok? Boży, Pana Boga. Więc gdybyśmy chcieli tak uściślić to, to jest człowiek posłany i natchniony od Boga, by ukazywać myśli i wolę Boże. By ukazywać myśli i wolę Boże. Nie swoją, lecz myśli i wolę Bożą. By objawić rzeczy zakryte, by wygłaszać proroctwa, by przepowiadać niekiedy przyszłość. No a fałszywy prorok? Będzie odwracał. Nie będzie mówił, nie dociekał, jaka jest wola Boża, jakie myśli Boże, ale będzie raczej odwracał. Wiele proroków było w Izraelu, zarówno prawdziwych, jak i fałszywych. Ten tekst, który przed nami jest, to tak pięknie patrzymy na pewien, ten drugi człon tego wersetu, gdzie mówi, że ja i dom będziemy służyć Panu. Ale w czym był ten problem, że Jozue, jak to powiedział? Przecież Izrael, to inaczej mówiąc, dom Boży też. Izrael wskazuje na Izraela duchowego. To jakiś tam problem był. Był problem, czy nie było, że Jozue tak powiedział? Jakby nie było problemu, to by tego nie mówił. Wczoraj te wersety były czytane, ja może dzisiaj tylko tak wspomnę. że teraz bójcie się Pana, a służcie Mu w doskonałości i w prawdzie. Znieście bogi, którym służyli ojcowie wasi za rzeką i w Egipcie. Jaki tam był problem? Bogi egipskie. Byśmy powiedzieli, żyjemy w czasie, że nam nie tylko Egipt wskazuje na co? Na świat. Że nie tylko Egipt nam zagraża. Ale zagraża nam również kto? Babilon. Chrześcijaństwo w szerokim tego zrozumieniu. Dlatego mówi, wynić ludu mój skąd? Z Babilonu. I problem powstał na tym, że u tego ludu, który został wyprowadzony z Egiptu, powstały chęci służenia nieprawdziwemu Bogu, ale rzeczom, które były dobre w Egipcie. Bogi. Ja myślę, że chciałbym tutaj przejść, że my też możemy wielu rzeczom służyć, które są dobre w Egipcie, czyli w świecie, ale nie mają uznania w oczach Bożych. I powstał ten problem, że teraz Jozue mówi, wy już jak chcecie, tak czyńcie. Ale mówi, zachęca ich, żeby czynili tak jak on, czy żeby pozostali tak. Na siebie i chciał, żeby oni podobnie postępowali. Myślę, że nasze domy, nasze zbory mogą dostarczać też wiele przykładów do nas, do postępowania. W narodzie izraelskim była trudność. Ten werset może był wczoraj przytoczony. Ja też późniejszy werset taki przytoczę, który wczoraj był pierwszy dzień przytoczony. Ale chciałbym, braterstwo, że oprzeć w pierwszej części na proroctwie Jeremiasza, na Starym Testamencie, ale o tych prorokach również wspomniemy przez pryzmat Nowego Testamentu. Prorok Jeremiasz wypowiedział takie znamienne słowa. Chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć, że dość często będę część z Biblii Gdańskiej, a część z Biblii Warszawskiej cytował, także braterstwo, jak coś się nie będzie zgadzać, żeby mieli na uwadze, że to jest z innej Biblii. 20 rozdział proroctwa Jeremiasza od 7 do 9 wersetu. Namówiłeś mnie, Panie, a dałem się namówić. Mocniejszyś był niż ja. Przemogłeś mnie. Jestem na pośmiech na każdy dzień. Każdy się ze mnie naśpiewa. Dlaczego? Bo jak począł mówić, wołam dla gwałtu i spustoszenia krzyczę. Bo słowo Pańskie jest ku pohańbieniu i na pośmiech każdy dzień. Prorok Jeremiasz mówi o sobie, że Pan Bóg go namówił, aby głosił czyje słowo? Boże. Aby ogłosił wolę Bożą. I mówię, ale to słowo było na co? Na pośmiech. Czyli nikt tego słowa nie chciał przyjąć. I braterstwo, tak bliski mnie ten werset, gdzie prorok Jeremiasz mówi, rzekłem, nie będę go wspominał, ani nie będę więcej mówił w imieniu Jego. Nastąpiło jak gdyby zniechęcenie. Po co ja będę mówił, kiedy efektu żadnego nie ma? Wręcz przeciwnie. Mówi, to co ja mówię, wzbudza uśmiech, śmiech. Ale mówi, ale Słowo Boże jest w sercu moim, jak ogień pałający zamknięty w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, alem co? Nie mógł. Więc prorok mówi, że pomimo, że chciałem zatrzymać, ale po prostu tego nie mogłem zatrzymać. To mnie paliło, więc musiałem o tym mówić. Przeczytajmy, braterstwo, z proroctwa Jeremiasza. Ten 7 werset, który wczoraj był może, 7 rozdział, który wczoraj był, w pierwszy dzień był przytoczony. A od 8 wersetu. Oto wy pokładacie nadzieję swoje w słowach kłamliwych. które nie pomogą. Izali kradnąc, zabijając, cudzołożąc, krzywo przysięgajcie, kadząc Baalowi, a chodząc za bogami obcymi, których nie znacie. Przecież chodzicie, a stawiać będziecie przed obliczem moim w tym domu, który nazywany jest imieniem moim, i mówić: wybawieniśmy, abyśmy czynili te wszystkie obrzydliwości. Bardzo duże obciążenie tych słów, że mówię, że robicie wszystko, co jest złe w oczach Bożych, a później idziecie do domu czyjego, który jest zwany od imienia mego. To do czyjego? Do Bożego. I mówicie, że to jest wszystko w porządku. My jesteśmy wybawieni. My sprawę z Panem Bogiem mamy już załatwioną. W owym czasie możemy powiedzieć, że w czasie proroka Bożego Jeremiasza w Jeruzalem na początku dziennym było bałwofalstwo, niemoralność, przekupstwo i przelewanie krwi niewinnej. W owym czasie działali również i inni prorocy, nie tylko Jeremiasz, ale większość z nich dbała o siebie i dopuszczała się oszustw. No, ktoś by powiedział, no jak to może być, kiedy byli prorokami. Przeczytajmy słowa zawarte w proroctwie Jeremiasza, 6 rozdział, od 13 do 15 wersetu. Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy myślą o wyzysku. Zarówno prorok, jak i kapłan. Wszyscy myślą o wyzysku. Wszyscy popełniają oszustwo i leczą rany swego ludu powierzchownie, mówiąc: pokój, pokój, choć nie masz pokoju. Ja myślę, braterstwo, że mówi, wszyscy popełniają przestępstwo, oszustwo, i mówi, leczą rany swego ludu. Ale leczą jak? Z zewnątrz, powierzchownie. Ja myślę, braterstwo, nieraz w naszym życiu można zaobserwować, mamy ranę, która się zagoi.
Nie może.
Zagoi się z wierzchu, ale wewnątrz jest tam. Coś się dzieje. I myślę, że tutaj prorok odnosi się, że te rany swego ludu leczą powierzchownie. I mówią, że wszystko jest w porządku. Ale nie leczą ich serca, nie przeorują głębi, żeby ten lud służył prawdziwemu Bogu. Mówią, że jest pokój, jest wszystko w porządku. I mówi dalej prorok. Czy się wstydzą, że popełniają obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Nie umieją się także rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Fałszywi prorocy wywoływali wrażenie, że pomimo zepsucia szerzącego się wśród ludu, wszystko układa się pomyślnie. A lud będzie w pokojowym stosunku z Panem Bogiem. Lud leczony był powierzchownie, bez głębszego, ponieważ głębszego może nawet leczenia nie chciał. A prorok Jeremiasz, jak uchodził w oczach ludu? Za proroka pańskiego? Ciekawy zapis, braterstwo, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli, że dość często patrzyli na proroka Jeremiasza, że mówi prawdę, ale jak odbierali? Że przesadza. Przeszkadza i przesadza, że to nie jest tak, jak prorok Jeremiasz mówi. Nie tak, jak słowo, bo on mówił im prawdziwe Słowo Boże, ale to prawdziwe Słowo było dla nich niewygodne. Tak oceniany był przez lud i przez innych proroków, że prorok Jeremiasz przesadza w tych swoich proroctwach, co mówi. A mówił co? Dobrze. Mówił prawdę. Chciałbym, braterstwo, jak w życiu. Będę może się starał jak najmniej może tak przenosić, żeby nie chciałbym niczego sądzić, ale raczej chciałbym braterstwa pobudzić, żeby na podstawie tych wersetów umieć się rozsądzać. Chciałbym podeprzeć tutaj się pewnym tekstem marnym, zanim odczytam pewien fragment Słowa Bożego z 3 marca. Bardzo ciekawe zdanie brat Russell napisał, bo dość często nam się wydaje, że ktoś, co przewiduje pewne rzeczy, że mogą być złe, to dość często chcemy określić, że za daleko myśli, że to wszystko jest przesadą, że to na pewno w taki sposób nie będzie. Mam na 3 marzec. I taki fragment. Największa ostrożność nie może okazać się przesadą. I dalej brat Russell mówi, gdy chodzi o krytyczny stosunek do każdej podejmowanej przez nas decyzji. Bardzo ciekawe, że jeżeli chcemy podjąć decyzję, powinniśmy mieć co? Ostrożność. Lecz ta ostrożność nigdy nie powinna być określana mianem przesady. Zrozumieć, że jeżeli mamy jakieś obawy, że to, co chcemy zrobić, może w efekcie przynieść złe skutki, to nie powinniśmy określać mianem przesady. No ale ktoś powie tak, no dobrze, ale czasami widzi się, że tak będzie źle, ale tak źle nie jest. Co wtedy? Ja często chciałbym taki przykład przytoczyć, bo tak przyszedł mi na pamięć wczoraj, że małżeństwo miało domek nad lasem. No i dziecko często do lasu chodziło się bawić. No i dziecko któregoś dnia krzyczy: wilk! Niebezpieczeństwo. A rodzice idą, ale tam wilka co?
Nie ma.
Drugi raz krzyczy: wilk! Rodzice idą, wilka nie ma. Trzeci raz krzyczy: wilk! A później dziecka szukają i dziecka nie ma. I pytanie, czy to dziecko przesadzało? Na pozór by wydawało się, że dwa razy co? Przesadziło. Ale w rzeczywistości, braterstwo, to patrzmy, jeżeli bawiło się w lesie, to jest prawdopodobieństwo, że mógł być tam co? Wilk. Więc było to ostrzeżenie słuszne dla rodziców, powinno, zawsze daje, że jeżeli jest las, to może być tam wilk. I nie można tego określić, że to dziecko przesadzało, ponieważ nic się tam nie wydarzyło. Dobrze by było, żeby tak jak w tym wypadku rodzice byli ostrożni, szli zobaczyć. Tak samo podobno jest z nami, że możemy przewidywać złych skutków, one może nie nastąpią, ale to nie znaczy, że my w tym wypadku przesadzamy. My mamy tylko ostrożność, żeby czegoś złego nie spotkało. Tak właśnie był też oceniany prorok Jeremiasz. I chciałbym tutaj przytoczyć pewne słowa z 26 rozdziału proroctwa Jeremiasza, 7-8 wersetu. A kapłani i prorocy i wszyscy lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu pańskim. A skoro Jeremiasz mówił wszystko, co mu rozkazał Pan mówić, wszystkiemu ludowi, pojmali go kapłani i prorocy i wszystek on lud mówiąc: śmiercią umrzesz. Co zrobić takiego proroka, co mówi prawdę, a prawda jest niewygodna? Uśmiercić. Usunąć, byśmy dzisiaj powiedzieli, ze stanowiska. Niechaj nam tutaj nie przeszkadza. Tutaj jasno
mówi po prostu, że jeżeli nam mówi prawdę, dość często takie przysłowie jest, mówi, że prawda w oczy kole. Jeżeli mówi prawdę, to trzeba tego usunąć. Bo wszyscy chcieli w tym wypadku iść w zupełnie innym kierunku. Stało się inaczej w życiu, że tak jak mówił prorok, że padną wśród poległych, proroctwo Jeremiasza się spełniło. Gdy wczoraj te wersety były też przytoczone, 607, 606 rok przed Chrystusem, przed naszą erą, żołnierze babilońscy zburzyli Jeruzalem i świątynię, mieszkańców wymordowali, a część zabrali do Egiptu, o czym brat Edziu wczoraj wspominał. Ale możemy pójść dalej i zadać sobie pytanie, w czym było przestępstwo fałszywych tych proroków, o których prorok Jeremiasz mówił? W czym ono było? W czym ono tkwiło? W bałwochwalstwie. No, wszystkie zapisy tak mówią, że cokolwiek chcieli robić, to kierować te myśli ku innym bogom. Przeczytajmy słowa Jeremiasza, 23 rozdział, od 30 do 31. Dlatego ja wstąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowo. Co robili?
Wykradali słowo.
Czyje słowo?
Boże.
Boże, nawzajem sobie wykradali słowo Boże. Zważmy wagę tych słów, o których prorok mówi. Oto ja wstąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swego języka i mówią, że to, co mówią, to jest wyrocznia. No, moglibyśmy słowo, zapis ten podaję, myślę, że wyrywać sobie, wykradać słowo w języku polskim jest dość dobrze zrozumiale, ale chciałbym tylko przybliżyć, co znaczy by było kradnąć sobie słowo. No jak to można kraść słowo? Można kraść słowo? Dalej tłumaczy, ale ja dalej nie będę czytał. Będzie zadanie troszeczkę domowe. Kradli z siłę oddziaływania Słowa Bożego. Nakłaniali ludzi do słuchania kłamstw zamiast prawdziwych ostrzeżeń Bożych. Czyli ograbiali lud, ograbiali słuchaczy. Siłę oddziaływania. Nie głosili tego, co mówi Bóg, lecz własne dość często poglądy. Czy to dzieło przypadku? Przeczytajmy słowa z proroctwa Izajasza. 30 rozdział. A werset od 8 wersetu do 10. Teraz idź, napisz to na tablicy przed oczyma ich i na księgach to wyrysuj, aby to trwało do dnia ostatecznego i aż na wieki wieku. Że ten lud jest odporny, synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu pańskiego. Bardzo głębokie słowa. Że nie chcą słuchać tego, co Bóg mówi. Ale co mówi? Którzy mówią widzącym, nie mniemajcie widzenia, nie mniemajcie widzenia, a prorokom, nie prorokujcie nam, co prawego jest. Mówcie nam rzeczy przyjemne. Prorokujcie jak? Oszukanie. Zauważmy, w czym tkwiło to problem tych proroków. Że chcieli głosić to, czego lud oczekiwał. Dzisiaj takim językiem menadżerskim można by było, że chcieli głosić to, co się sprzedaje. Prawda? I jeszcze w ładnym opakowaniu. Chcieli głosić to, na co było posłuch, bo Słowo Boże było niepopularne. Myślę, braterstwo, nie chciałbym może tak przenosić na dzisiejszy czas, lecz prorok Jeremiasz ostrzegał też i przed sprawiedliwym sądem, lecz nie chcieli go słuchać. I ja myślę, że dziś też jest, może być podobny. Że możemy mówić to, co Słowo Boże mówi, ale i tak nie zechce się tego słowa co? Słuchać. Przyjmować. Może, bo słuchać, a słyszeć to też jest dwie różne rzeczy. Bo żyjemy, podpieramy się zawsze, że właściwie to wszystko w życiu nam co? Wolno. No jest napisane tak? Wszystko mi wolno, lecz apostoł dodaje, że co? Nie wszystko buduje, nie wszystko pożyteczne. Czyli nie jest tak wszystko dowolność. Myślę, że to pod osłoną wolności czasami możemy tylko pójść za daleko. Kiedy przedstawiam teraz ze Starego Testamentu, chciałbym jeszcze z innego proroctwa, a za chwilę może przejdziemy do Nowego Testamentu. Chciałbym, braterstwo, jeszcze tak patrząc na to proroctwo Jeremiasza, to tylko można by było wspomnieć na słowa naszego Pana w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, 14 werset. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepego ślepy prowadzi, to obaj nie wpadną w dół.
Wpadną w dół.
I ja myślę, braterstwo, czy to chodzi o... Pan Jezus miał tą ślepotę jaką? Nie chodzi o niewidomych osób. Ale chodzi o tych, którzy zostali zaślepieni. I chodzi o przywódców religijnych. O tych proroków, którzy zaślepieni zostali przez kogo? Zaślepieni przez szatana. Bo szatan przedstawia nam światłość jako ciemność, a ciemność jako światłość. I bardzo delikatna jest to materia, bo ten nawet nie będzie wiedział, że jest zaślepiony przez kogo? Przez szatana, bo tak będzie to przedstawione w takim kolorze, że to jest piękne, dobre. A jeśli ktoś powie inaczej, to jesteś po prostu tutaj moim przeciwnikiem. Ty źle rozumiesz. I myślę, że tutaj tak odnosi nasz Pan, że ślepi przywódcy, zaślepieni przez szatana, którzy dość często za pomocą kłamstw z niewielką dozą prawdy starają się w inny sposób ukazać plan Boży i zasady Słowa Bożego. Ale ktoś by mógł powiedzieć, to tylko prorok Jeremiasz tak mówił. A inni prorocy nie mówili. Chciałbym jeszcze jedno proroctwo poruszyć, które dość często, o jednym proroku, którego często poruszamy, o proroku Eliaszu. Dość często tłumaczymy, że Eliasz wskazuje na może wskazywać na kogo? I na Pana Jezusa, tak. I na kogo jeszcze? I na Kościół, prawda? No to przeczytajmy słowa pewne. Co mówiono o proroku? A on był prorokiem fałszywym czy pańskim? Pańskim prorokiem. To co powiedziane jest? Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 17 wersetu. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęścia w Izraelu? Kto był według króla sprawcą nieszczęścia w Izraelu? Eliasz. Eliasz był sprawcą. A Eliasz, prorok pański. No jak pogodzić teraz to, że on miał być tym sprawcą tego nieszczęścia? Odpowiada Eliasz. A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca. Przez to, że zaniedbaliście przykazania pańskie, tak. A ty poszedłeś za Balaamem. Prorok Eliasz tłumaczy, że to nie ja jestem sprawcą. To ty sam jesteś sprawcą i prorocy, którzy tym Bogom służą. A jeśli chcesz zobaczyć, to mówi tak. Poślij teraz, a zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala, 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Jezabeli. Achab wstał więc, wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. No, braterstwo, ja tak czytam ten fragment, tak nieraz się mocno człowiek zastanawia. 450 i jeszcze ilu? 400, a Eliasz?
Jeden.
Tak nieraz się zastanawiam, proporcja potężna. Ale co miało tam nastąpić? Miało się coś okazać. Eliasz mówi, no to daj, weźmy dwa cielce i niech oni złożą cielca na ofiarę i na tego drugiego cielca ja na ofiarę złożę. I zobaczymy, czyja ofiara zostanie co? Przyjęta. I czyja została przyjęta? A dlaczego nie tych drugich? Przecież ci ofiarowali i ci ofiarowali. On cielca i tamci cielca. Bo co? Słabo się modlili. No to przeczytajmy 26 werset 18 rozdziału. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej co? Odpowiedzi. Wykonali przy tym taniec kultowy wokół ołtarza, którzy wznieśli. Co wykonali?
Taniec
wokół ołtarza. Chcieli oddać cześć Bogu tańcem. I chcieli, żeby ta ofiara została jeszcze przyjęta. Protesto, każdy z nas składa ofiarę z siebie. Chciałbyś złożyć w ręce kapłana, żeby ta ofiara była żywa, przyjemna w oczach Bożych. No ale tutaj jak patrzymy, mamy wiele dni z dyskusji, dylemat, czy Pismo Święte mówi tańczyć, czy nie tańczyć. Ja nie wiem. Recepty nie da. Dawid tańczył. Ale tutaj kapłani, prorocy tańczyli i ofiara nie została przyjęta. Eliasz nie tańczył, a ofiara została co? Przyjęta. Braterstwo, młodzi szczególnie, rozważcie to zdarzenie. Rozważcie tylko to zdarzenie. Ja nie chciałbym tutaj niczego mówić, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli. My byśmy chcieli w formie zakazu, nakazu, żeby Pan Bóg nam to przedstawił. I tak byśmy łamali to, te zasady, bo Izrael tak prawie miał. I co było?
Łamał.
I myślę, że takich dokładnych zasad, myślę, że nasza wiara powinna być w to, co wierzymy, czego się spodziewamy i żeby Pan Bóg nam w życiu dał rozeznać, co jest dobre, a co złe. Eliasz, na ofiarę Eliasza spadł ogień. Ta ofiara została przyjęta. Ja myślę, braterstwo, kiedy czytam ten fragment, chciałbym i gorąco pragnę, żeby moja ofiara była przyjęta. Że czasami może warto zrezygnować z wielu rzeczy, aby nie utracić tej łączności z Bogiem. Czas, braterstwo, wieku Ewangelii. Bo ktoś powie, no dobrze, to było w Starym Testamencie. Czas wieku Ewangelii. Kiedy czytamy szczególnie o czasach końca, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 11 werset mówi, że powstaną fałszywi prorocy. A więc znowu problem. Jeżeli mają się pojawiać i w czasie końca fałszywi prorocy i w całym wieku Ewangelii, o czym wspomniemy, to pytanie, o którym może pokrótce zechcemy odpowiedzieć, czy możemy ich rozeznać, czy tylko pozostawić to, tak jak ten Manny mówił, Panu Bogu. Popatrzymy, jak nauka Słowa Bożego mówi w tym aspekcie fałszywych proroków. Sięgnijmy, braterstwo, do Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy najpierw dwa wersety 7 rozdziału, a werset 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. A wiele jest ich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. A mało jest ich tych, którzy ją znajdują. Myślę, że werset, braterstwo, znany dla wszystkich. Że jest dwie drogi, mamy wybrać drogę. Dość często myślimy tak, że tak pracować, aby nas było potężne rzesze. Przyjemnie by to było? Przyjemnie by było, prawda, bardzo przyjemnie. I to jest normalne. Lecz Słowo Boże tutaj mówi coś inaczej. Że mówi, jest mało ich tych, którzy tą wąską drogę co?
Znajdują.
I już nam, no, moglibyśmy tutaj popatrzeć, to nie bój się maluczkie statku. Czyli tych, którzy tą wąską drogę znajdą, nie będzie tak dużo. Ja, braterstwo, jak byłem młody, to zawsze chciałem, żeby było dużo. Ale popatrzmy, to jest tylko taki, ja chciałem wprowadzić w kontekst następnych wersetów. Od 15 czytamy. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś wilcy drapieżni. Nie dość, że mało znajduje tą wąską drogę, prawda? I teraz jeszcze mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą w odzieniu owczym, wewnątrz zaś wilcy drapieżni. Brat mi tu podpowiada, zaraz do tego dojdziemy, ale przeczytam dalsze. Bo dość często mówię tak, że co Pan Jezus mówi? Po ich owocach poznacie je. Czy zbierają figi, czy zbierają winogrona ścierni albo z ostu figi? Tak także dobre drzewo wydaje dobry owoc, a złe drzewo wydaje zły owoc. Nie może drzewo rodzić złych owoców, dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie je. Ciężkie to jest do zrozumienia, braterstwo, kiedy się chcemy wgłębić. Bo tak, oni, wilcy, przychodzą w odzieniu owczy, mówi po owocach poznacie je, ale mówi, że nie może złe drzewo dać owocu jakiego? Dobrego. A dobre drzewo nie może owocu dać złego. No to jak to? Od razu rozeznamy, nie? No ale do tym może za chwilę powrócimy. Łatwiej nam popatrzeć na werset, który mamy wspomniany, co brat mi tutaj chciał wspomnieć, w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, a werset 28, 29. Mówi, pilnujcie wtedy samych siebie i wszelkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił, biskupami, abyście paśli zbór czyj Boży. Mówi, zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Boć ja to wiem, że po podejściu moim w niej idą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy jakie?
Przewrotne.
Ja myślę, że apostoł tutaj głęboką dla nas naukę daje. Ale mówi, że jak wejdą wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą, to sprawa rozeznania jest trudna czy łatwa? Ani nie, zostawmy teraz w odzieniu owczym. Za chwilę do tego odzienia owczego dojdziemy. Jeżeli wilk przyjdzie w stado owiec, czy łatwo jest rozpoznać? On od razu zagryzie jedną co najmniej owcę. Jest łatwo rozeznać. Łatwo rozeznać. Jeszcze chciałbym wspomnieć, że Pan Jezus, wysyłając uczni, apostołów, w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, a 16 werset, tak mówi. Oto ja was posyłam jako owce między gdzie? Wilki. Zupełnie jeszcze coś innego. Że posyłam was jako owce pomiędzy wilki. Czyli w stado czego? Wilków. Mówi, bądźcie tedy roztropni jak węże, szczerymi jak gołębice. Ja was wysyłam w stado wilków. Bądźcie tylko jako owce i bądźcie jacy? Roztropni. Czyli nie powinno być, brakować roztropności. O tej roztropności to jeszcze tak 24 rozdział Mateusza mówi, który jest sługa wierny i roztropny. Też się pojawia słowo tutaj roztropny, który będzie dawał pokarm na czas słuszny. Naszą sprawą jest, czy uznamy ten pokarm, że on jest dobry, czy też chcemy go odrzucić. Ale chciałbym do tego naszego wersetu, że prorocy, którzy przychodzą w odzieniu owczym, a są sam wilkami. Dwa razy Pan Jezus mówi, że można po owocach poznać. No ale pokuśmy się troszeczkę powiedzieć, kim są fałszywi prorocy w odzieniu owczym. No, albo kim są wilcy, zgodnie z zapisem, wilcy w odzieniu owczym. To znaczy, że przychodzą, jeżeli ten zapis tak mówi, to znaczy, że przychodzą jako owca. Jako owca, prawda? Dziś młode pokolenie na sobie ma, jest to wilk, ale na sobie ma kamuflaż, prawda? Bo założy na siebie co? Owcy. Skórę owcy. Wspomnieliśmy, że prawdziwy prorok wiernie przekazuje Słowo Boże, a fałszywy prorok przekazuje słowo niepochodzące od Boga, lecz przez Niego zmienione. Ale teraz wilk w owczej skórze. Byśmy powiedzieli, to jest przebieraniec. Jest wrogiem owcy, ale udaje kogo?
Niewinnego.
Udaje owcę, udaje przyjaciela. Udaje przyjaciela. Na czym polega owczość i wilczość fałszywego proroka? Bo mówi, Pan Jezus od razu mówi, że strzeżcie się fałszywych proroków. Od razu mówi, że to jest fałszywy prorok, który na siebie przywdzieje co? Skórę owcy. Wiem, że w Krakowie badano ten przedmiot, a myślę, mają poszerzone, może ja tak daleko nie pójdę, bo duży zbór może mocno przebadał. Na czym polega? Pan Jezus wyraźnie wspomina, że 16 werset i 20. Po ich owocach poznacie je. No jak poznać po owocach, kiedy ma na sobie co? Jest owcą. Ja widzę owcę. Po wełnie.
Nie
będziemy badania tematowego, chociaż bardzo lubię braci Grzesiu, ale tu mi bardzo lubię ten temat, takie badania, ale tym razem brat Edzio mi nie dał czasu. Na czym polega ta owczość? Czym są te owce, po których łatwo rozpoznać tego proroka? Pan Jezus obnaża, że mówi, że owoc obnaża wilka, który się chowa za skórę czyją? Owcy. Tak jak, tutaj mówi, tak jak nie może złe drzewo wydać owoców dobrych, tak dobre, mówi, tak wilk pomimo przebrania nie może wydać owoców dobrych. Pomimo, że ma przebranie, to nie może wydać owoców dobrych. No ale znowu byśmy powiedzieli, czym to jest przebranie. Mówi Pan Jezus, że z owoców poznacie je. Dość często mówimy, że owoce to są co? Nasze uczynki, prawda? nasze uczynki. Zatem wilka fałszywego proroka możemy poznać po jego zachowaniu, po jego postępowaniu. Jego wilczość, jego charakter wyjdzie na jaw, bo będzie zawsze chciał, aby trzodę rozszarpać. A najłatwiej tego wilka w przebraniu może rozpoznać kto?
Pasterz.
Pasterz tego wilka może, pomimo jego przebrania, pasterz może bardzo szybko rozeznać. A wiemy, że pasterzem owiec trzody kto jest? Sam Pan. Mówi, a on zna swoje owce nawet po imieniu. Dobra, to jest to. No ja się cieszę, że tam pobudzam dyskusję trochę, ale chciałbym jeszcze taką, doczytałem się takiej informacji, kiedy patrzyłem na te, że, bo wiemy, że pod owcami mamy na myśli te owce, prawdziwe owce, i mówi, że gdyby się pojawiły owce w przebraniu do stada i gdyby przyszło pozostałym owcom zagłosować, kto jest wilkiem w tym stadzie, to na pewno by nigdy nie wskazały na tych przebranych. Tu, co wspomnieliśmy, że Pan zna, ale owca ciężko jej rozeznać jego przebranie. No ale Pan Jezus nie pozostawia nam tutaj nic, tylko mówi, że z owoców poznacie je. Nie mówi, że ja poznam, ale wy poznacie. Jak rozpoznać wilka, fałszywego proroka w owczym przebraniu? Popatrzyliśmy, że owoce to są uczynki. Ciężko po uczynkach. Za chwilę o tym wspomnę. Lecz podstawmy inaczej. Podstawmy, że owoce będą słowa warg, słowa ust naszych. To otrzymamy taką radę Pana Jezusa. Fałszywi prorocy przychodzą w odzieniu owczym, w owczej skórze, to znaczy w dobrych uczynkach, lecz można ich jest poznać po słowach. Ponieważ nie może zły człowiek mówić dobrych rzeczy, a dobry człowiek nie może mówić złych rzeczy. Może się schować za zasłoną owcy, za skórą owcy, za dobrym zachowaniem, za uśmiechem na twarzy, za aktywnością w różnej pracy, dziedzinach pracy, które określamy jako praca dla Pańska. Praca dla innych. Będzie miał wspaniałe opanowanie, to co mówimy, że chcemy rozmawiać bez emocji. Będzie panował nad swoimi emocjami. Ale za tym dobrym zachowaniem, za uśmiechem, może się kryć, może nawet udawać świętego. Jednak fałszywe prorokowanie wyjdzie na jaw. Bo jest bardzo ważne, co głosi. My, braterstwo, tak bardziej odbiegamy nieraz. Nieważne, co głosi, ważne, co czyni i co robi dla społeczności. Ważne jest, jakie ma postawę. Czy głosi naukę zgodną ze Słowem Bożym. Czy ta nauka ma potwierdzenie w Słowie Bożym, czy czasami w innych naukach? Czy ta nauka zgadza się z wolą Bożą? Czy takie, może każda nauka powinna zgadzać się z wolą Bożą? Czy takie stwierdzenie jest słuszne? Przeczytajmy słowa 7 rozdziału, 23 werset. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, który pełni wolę czyje? Ojca. Czasami pełnienie tej woli może być w odbiorze innych, że właściwie to jest nieprzyjemne, niedobre, a może nawet będzie określany jako fałszywy. Ale bardzo jest ważne to, że czyni wolę czyją? Ojca. Mówi, w owym dniu wiele powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czytaliśmy wiele, czyniliśmy wiele cudów. A wtedy ja im powiem, że co? Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Że możemy wiele mówić i robić dla społeczności, dla Pana. Ale mówi teraz Pan, rozeznając stan serca, oceniając, mówi, że może, ja mówię, że to jest możliwe, że może powiedzieć, że którzy czynicie nieprawość. Żeby nikt nie myślał, że ja nie zachęcam do pracy dla Pana. Wręcz przeciwnie, zachęcam, tylko żeby ta praca była zgodna z wolą Pana. Bezprawie. W tym fragmencie nie jest, jest mowa może o prorokowaniu, a nie o fałszywych prorokach. Więc te słowa mogą dotyczyć braterstwa nas wszystkich. Bo wszyscy możemy czynić bezprawie. Są to mocne słowa ostrzeżenia dla tych, co głoszą i dla tych, którzy słuchają bądź przyzwalają na takie bezprawie. Czynić bezprawie. Co to znaczy czynić bezprawie? Nie, nie tak do końca. Jeżeli coś jest prawo, a łamać prawo, to jest co? Bezprawie. Czyli łamanie prawa Bożego. Bądź inaczej. Bądź naginanie prawa Bożego. Zasad Słowa Bożego. Do naszego życia. Nie życia do Słowa Bożego, ale życia. Słowo Boże do naszego życia. No to jest, popatrzę na czas. Bradedziu, ja myślałem, że krócej będę mówił, ale...
Dobrze, ty mówisz.
Myślę, że braterstwo, wspomniałem, żeby ktoś nie, wspomniałem słowa, że możemy poznać po słowach, że owoce to słowa. Może braterstwo, tak patrząc na to, no cały czas mówimy, że owoce to są co? Uczynki. Ale chciałbym, że owocem też są nasze słowa, owocem naszych warg. I chciałbym tutaj praktycznie te same słowa odczytać już na zakończenie, nie będziemy drążyć więcej tego tematu, ale chciałbym zacytować te słowa z Ewangelii Łukasza, co Pan Jezus przytoczył, ale 46 rozdział, 43, 45 werset. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego czym? Owocu. Po jego owocu. Bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogów. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Czyli wyraźnie wskazuje, że pomimo nieraz byśmy się chcieli skryć, pewne ukryć za tą owczą co? Skórą, to wcześniej czy później nas słowa zdradzą. W to, co wierzymy, co wyznajemy, to słowa nas na pewno zdradzą. Ja myślę, że z nami tak nie jest źle, że nie musimy się kryć za tą owczą skórą. Ja tylko przestrzegam, że taka ewentualność może co? Powstać, prawda? Żeby ktoś nie myślał, że kogoś tutaj może widzę czy oskarżam, bo w myśl tego wersetu, że nie chcę nikogo sądzić. Bo to jest sprawa każdego z nas między mną a Panem Bogiem i każdy, myślę, tak powinien do tego podchodzić. Chciałbym na zakończenie tylko małą uwagę, że słowa nas bardzo często zdradzają, jakim jesteśmy drzewem i jaki przynosimy owoc. A więc uwaga powinna być na słowo, jakie głosimy i jakie słyszymy, braterstwo. Odpowiedzialność na nas spada wszystkich. Odpowiedzialność spada na przewodniczącego konwencji, na organizatorów konwencji. Kogo postawią tutaj za stół? I na nas wszystkich, którzy tego słowa co? Słuchamy. Nie myślmy, że powiemy, to winni są organizatorzy. My też ponosimy za to naszą odpowiedzialność. Uwaga na to, co mówią kaznodzieje. Czy ich czyny mogą być piękne? Czasami czyny mogą piękne, ale jeśli mowa mówią, co niezgodne jest z Biblią, obnażają swój wilczy charakter. Jeśli kaznodzieje mówią pięknie, ale nie mówią zgodnie ze Słowem Bożym, to obnażają swój wilczy charakter. Biblia obnaża po prostu ich wilczy charakter osłonięty owcą skóry. Czyli inaczej znika to, co zasłaniało. Prawdziwy prorok, nie zawsze braterstwo jest ideałem. Jednak nie padnie z jego ust nic, co by miało być niezgodne ze Słowem Bożym. Aczkolwiek możemy się, nie będzie ideałem w oczach uchodził, ale będzie starał się przekazywać właściwie Słowo Boże pochodzące z ust Bożych. Przedstawiłem braterstwo charakter, niebezpieczny charakter, żebyśmy czasami w taki nie popadli, fałszywego proroka. Chciałbym, aby nasze i moje prorokowanie nie doprowadziło do ruiny, tak jak tych fałszywych proroków za czasów Jeremiasza. Ale żeby to prorokowanie budowało prawdziwą społeczność Bożą. Żeby prorokowanie budowało nas wszystkich, żeby mógł budować się ten prawdziwy Kościół z tych żywych kamieni i żebyśmy mogli kiedyś znaleźć się w wspaniałym królestwie, tworzyć tą wspaniałą świątynię, poza którą zasłonę tego braterstwo życzę, jak i sam gorąco pragnę.